szkole rozmawialiśmy, gdzie byś chciał pojechać, gdybyś mógł. Różnie wybierali. Przede wszystkim Amerykę, Australię, jakieś tam inne odległe kraje czy wyspy. A ja powiedziałem, ja bym chciał pojechać do Związku Radzieckiego. No i tak jakoś koledzy nie mogli tego zrozumieć. Ja mówię, ale ja bym chciał pojechać tam i zobaczyć to, co ja chcę zobaczyć. A właśnie mnie interesowały te wszystkie miejsca opisywane przez Sienkiewicza. Ja chciałem pojechać do Kamieńca Podolskiego, chciałem zobaczyć Zbaraż, Krym, te rzeczy, które były znane z kart powieści Sienkiewicza. Oczywiście później byli inni autorzy i pamiętam, kiedy tylko były możliwe wyjazdy do Bułgarii. Tranzytem się jechało przez Związek Radziecki. To mnie Bułgaria mnie interesowała, ale ja chciałem Lwów zobaczyć. I pierwsze swoje kroki skierowałem na cmentarz Łuczakowski. Mało tego, nie przepłaciłem za aresztowaniem, bo wtedy nie wolno było wjeżdżać do Lwowa, nie można było tamtędy chodzić, podróżować, uprawiać turystykę czy krajoznawstwo. A ja wbrew tym zakazom zjechałem z obwodnicy, z tej kolcowej drogi i wbiłem się we Lwów i miałem dwa nieprzyjemne spotkania z ówczesną milicją. No ale udało się, prawda, w jakiś sposób wykupić. Ale Lwów widziałem. A już jak powstało państwo ukraińskie po 91 roku, to już były wtedy inne możliwości podróżowania, także już można było jeździć, zwiedzać. Siermiężne to były te wyjazdy wtedy, ale w 95 roku już jak miałem biuro, nieśmiałe podróże były, ciężko było namówić klientów, żeby tam chcieli pojechać. Ale w 98 roku pierwsze wycieczki takie większe, zbiorowe organizowaliśmy. Jeszcze wtedy się spało u Polaków, bo hotele były niedostępne, hoteli było mało, ciepła woda, w ogóle woda to była 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem, to były takie, można powiedzieć, wyjazdy pionierskie i siermiężne.
Jesteśmy na Kresach. Można dotknąć tej budowli, czy raczej nie?
Można, spokojnie.
Zapukał pan w dach i w ściany zabytkowego obiektu. Dziedziniec, krużganki, cóż to?
Tak wygląda zamek, który ufundował Stanisław Żółkiewski w miejscowości Żółkiew. Datowany jest na 1610 rok. Zbudowany na planie kwadratu, na narożach kwadratu widzimy 4 baszty, a na dziedziniec prowadzi piękna baszta bramna z zabytkowym, pięknym, renesansowym portykiem. Naprzeciwko bramy piękny portal wejściowy, krużganki do sal, gdzie mieszkali właściciele, gdzie urzędował Żółkiewski. Później Żółkiew przechodzi na rzecz Sobieskich. Biegał po tym dziedzińcu mały Janek z bratem Markiem, z drewnianą szabelką, bawili się w wojenkę, a babcia prowadziła ich do przyległej niedaleko kolegiaty, gdzie na grobie dziada wyryty był napis: z kości moich powstanie mściciel. Przepowiednia, która przepowiedziała życie i triumf późniejszego króla Polski Jana III Sobieskiego,
który zwyciężył pod Wiedniem. Tak. To miało duże znaczenie dla Europy.
Dla Europy i dla kultury chrześcijańskiej. Pamiętam, jak koledzy, klienci, znajomi pytali się, nawet pukali się w głowę: no, człowieku, co ty robisz? Gdzie ty to proponujesz? Do Lwowa? Na Ukrainę? Po co tam jechać? Ale ja od pierwszego swojego pobytu wiedziałem, że tam jest po co jechać, że to miasto ma potencjał. Dzisiaj już wiemy, że tam jest 3,5 tysiąca zabytków. No, miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przecież tam jest tyle polskich elementów, że trzeba dni kilkanaście, żeby poznać historię Lwowa, żeby poznać historię obiektów, które tam zostały. Dla mnie Lwów jest fenomenem, jest miastem trzech katedr, gdzie mamy katedrę łacińską, o której mówi się też katedra polska, katedrę grecko-katolicką świętego Jura, mamy katedrę ormiańską. To jest potężna spuścizna dziejowa w tym mieście, w każdym kamieniu, w każdym budynku, w każdym bruku nawet. Przecież te szyny, które tam wystają i te bruki, po których się, jak to we Lwowie mówią, samochody katulają, to jest historia, to czuć na każdym kroku. No, a poza tym to jest fantastyczna atmosfera tego miasta.
Śluby Jana Kazimierza we Lwowie. Król postanowił zawrzeć w imieniu swoim i stanów takie przymierze, którego by żadna potęga ziemska przemóc nie zdołała, a które by w przyszłości do poprawy Rzeczypospolitej mogło posłużyć. Wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma, wreszcie głosem wzruszonym, ale jak dzwon donośnym, tak mówić począł. Wielka człowieczeństwa, boskiego Matko i Panno, ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla Królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się Król, do Twych najświętszych stóp przychodząc, tę oto konfederację czynię. Ciebie za patronkę moją i państwa mego królową dzisiaj obieram. Królestwo moje polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernichowskie, Wojsko Obojga Narodów i Pospólstwo wszystkie Twojej osobliwej opiece i obronie polecam.
Kazimierz Wielki funduje w takim kształcie ten zamek. Myśmy go otworzyli na podstawie starych ilustracji, sztychów, prawda, jakiś tam, bo dzisiaj mamy tylko kawałek tej ściany, o, na wysokim zamku, bo tak się to wzgórze nazywa.
Widać, że ma charakter obronny, wybitnie.
Tak, to jest gotycki zamek, XIV wiek i od strony wschodniej, bo wszystkie nasze budowle są usytuowane tak, jak stoją w rzeczywistości, kierunki świata i na mapie, jeżeli poruszamy się tutaj po tych terenach kresowych po Ukrainie. Te dwie baszty były od wschodu, bo od wschodu było największe niebezpieczeństwo. I mury rozciągnięte tak, jak można było, ponieważ takie możliwości stwarzał kształt wzgórza. Niestety 1648 rok, wybuch powstania chmielnickiego. Lwów nie został zdobyty, ale pułkownik Chmielnickiego, Maksym Krywonos, wdarł się na wysoki zamek. Zamek uległ zniszczeniu. Stał na wzgórzu, były tam przeciągi, nikt nie lubiał tam przebywać. I on tak ulegał ruinie i na pamiątkę 300. rocznicy Unii Lubelskiej Franciszek Smolka, przewodniczący parlamentu, zasugerował, pomysł został przyjęty, zaczęto sypać na pamiątkę kopiec Unii Lubelskiej. Złożono ziemię z trzech zaborów i sypano. I właśnie na bazie ruin tych dwóch baszt powstał ten kopiec 16-metrowy, a pozostałe mury rozebrano po to, żeby tą ziemię wzmocnić. I dzisiaj mamy tylko fragment tej ściany zachowany i piękny widok 16 metrów z kopca Unii Lubelskiej na cały Lwów i na okolice.
Kto ty jesteś? Polak mały, jaki znak twój? Orzeł biały.
Ja sobie nie wyobrażam, żeby Polak nie był we Lwowie, nie był na cmentarzu Łyczakowskim, nie był na cmentarzu Obrońców Lwowa.
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
Ja sobie tego nie wyobrażam. Lwów dla mnie to jest żywa lekcja historii, żywa lekcja patriotyzmu.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Na cmentarz Łyczakowski kiedyś nie wolno było w ogóle wchodzić. Ale pod warunkiem, że się miało tam kogoś pochowanego z rodziny albo z przyjaciół. Śmiejemy się, że najbardziej znaną babcią była babcia Konopnicka we Lwowie. No bo dokąd państwo idą? Na grób babci. Jak się babcia nazywa? Konopnicka. Moje najmłodsze dzieci, które dzisiaj już mają ponad 20 lat, były w szkole drugiej klasie, w trzeciej klasie. Potrafiłem przekonać wychowawców, żeby pojechać do Lwowa na wycieczkę. I nad grobem Władysława Bełzy moje dzieci recytowały katechizm młodego Polaka.
Czym ta ziemia? Mą ojczyzną.
Bo on ten katechizm młodego Polaka napisał we Lwowie.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
We Lwowie jest pochowany cały szereg przedstawicieli nauki, kultury polskiej. Mnóstwo architektów, muzyków, przecież lwowscy profesorowie. No, część, którzy zmarli w sposób naturalny, część niestety została zamordowana i nie wiadomo, gdzie są ich prochy. Ale to wszystko jest w tej ziemi, w tym powietrzu. Przed nami jest zespół klasztorny zakonu jezuitów, który został fundowany przez Michała Serwacego Wiśniowieckiego, hetmana wielkiego litewskiego. Potężny, bogaty magnat wpadł na pomysł, żeby nasza młodzież szlachecka, polska czy kresowa, nie musiała jeździć do dalekich uczelni we Włoszech, Francji czy Niemczech. Wybudował zespół klasztorny i sprowadził jezuitów, którzy prowadzili najlepsze szkoły, zaprosił najlepszych wykładowców i tutaj nauka stała na bardzo wysokim poziomie.
To jest połowa XVIII wieku.
To jest połowa XVIII wieku. Niestety długo uczelnia nie funkcjonowała, bo po pierwszym zaborze w 1774 roku nastąpiła tak zwana kasata józefińska. Zostały zlikwidowane, skasowane wszystkie zakony. I również jezuici musieli się stąd wyprowadzić, ale budynek został przekazany Komisji Edukacji Narodowej. Piękna budowla, której towarzyszą właśnie budynki, gdzie mieszkali zakonnicy z jednej strony, a z tamtej strony były sale wykładowe, biblioteka i była bursa, bursa dla studentów. Tutaj mówię, że był to taki kombinat uczelniany, ponieważ od najmłodszych lat była prowadzona nauka elementarna poprzez szkoły rzemieślnicze, uczelnie humanistyczne, jak również i nauki ścisłe. Bardzo wielu wybitnych absolwentów stąd wyszło. Humanistów, oficerów Wojska Polskiego, poetów, literatów, Tadeusz Czacki, Hugo Kołłątaj. Do dzisiaj mamy jeszcze tablice poświęcone Tadeuszowi Czackiemu na murach tej uczelni. Juliusz Słowacki tutaj uczęszczał.
Tam pod oknem pamięci, pomiędzy gór szczytem, piękne rodzinne miasto wieżami wytryska. Z doliny wąskim nieba nakryte błękitem, czarowne, gdy w mgle nocnej wieńcem okien błyska, gdy w słońcu rzędem białe ukazuje domy. Na srebrzystej księżyca wschodzącego twarzy, w dolinie mgłą zawianej wśród kolumn topoli, niech blade uczuć dziecko o przyszłości marzy. Niechaj myślami z kwiatów, zapachem ulata, niechaj przeczuciem szuka zakrytego świata. To potem wiele dawnych marzeń stanie przed nim i ujrzy je zmysłami, pozna zbladłe mary. Karmił się marzeniami jak chlebem powszednim. Dziś chleb ten zgorzkniał, piołun został w głębi czary. Do szkieletu rozebrał zeschłe myśli ciało. Odwrócił oczy. Serce już myśleć przestało.
Nauka tutaj stała na bardzo wysokim poziomie. Największa biblioteka ostatniego króla Polski została zakupiona na potrzeby tej uczelni. Nie tylko biblioteka w formie ksiąg, ale również kolekcja numizmatów, kolekcja geologiczna, mnóstwo map, sztychów, różnego rodzaju grafik. To stanowiło własność tej uczelni. Niestety zrabowano zbiory biblioteczne. 30 tysięcy tomów bez dubletów.
Na widok wyniosłych skał kamienieckich, a także na widok baszt i rondli fortecznych zdobiących szczyty skał, wielka otucha wstąpiła w serca, albowiem wydawało się niepodobnym, aby jakaś inna ręka prócz boskiej mogła zburzyć to orle gniazdo na szczycie otoczonych pętlicą rzeki wiszarów uwite. Baśka, rzekł Zagłoba, nieraz już poganie gryźli te mury i zawsze połamali sobie na nich zęby. Ha! Ile to razy widziałem, jak umykali stąd, trzymając się za pyski, bo ich bolały. Da Pan Bóg, że i teraz tak będzie.
A pewnie, że tak, odpowiedziała rozpromieniona Baśka.
A to przecie był tu już jeden ich cesarz, Osman. Było to, pamiętam jak dziś, w roku 1621. Przyjeżdża Jucha, obo właśnie z tamtej strony Smotrycza, od Chocimia. Wyłauszył ślepie, otworzył gębę, patrzy, patrzy i wreszcie pyta. A te twierdze, powiada, kto tak obwarował?
Pan Bóg,
odpowie wezyr. To niechże ją Pan Bóg zdobywa, bo ja nie głupi. I zaraz się wrócił.
Perełka na skale, mówią o nim kwiatek na skale, przedmurze chrześcijaństwa, zamek w Kamieńcu Podolskim. Najbardziej okazały, najbardziej reprezentacyjny w naszym parku miniatur również. Zamek, który przetrwał burze dziejowe do dzisiaj. Zamek, który już od XIV wieku, jako twierdza, początki grodu tutaj, to Jerzy i Aleksander Koriatowiczowie, książęta litewscy, później był Spytko z Melsztyna, kolejni fundatorzy tego zamku, nawet papieże przekazywali fundusze na doposażenie, ponieważ znali jego znaczenie. 300 lat zamek bronił dostępu do Rzeczypospolitej, dostępu w głąb Europy przed Turkami, Tatarami. Do dzisiaj ten most, jedyny, którym można było wjechać na zamek, nosi nazwę mostu tureckiego, zbudowany jest nad rzeką Smotrycz. To właśnie rzeka Smotrycz oblewała dookoła zamek, który na potężnej, wysokiej skale wyniosłego wzgórza został zbudowany. Mamy tutaj 10 baszt, wież, każda ma swoją nazwę, baszta papieska na pamiątkę tego, że papieże przekazywali pieniądze, baszta komendancka, landskorońskich i tak dalej. Ta niepozorna baszta z kolei to jest tak zwana baszta wodna. Tutaj były zamocowane urządzenia, które czerpały wodę z rzeki i następnie były podawane do wodociągu. Dzięki temu obrońcy mieli zaopatrzenie w wodę, dzięki temu mogli się długotrwale bronić. No i tak było do 1672 roku. Niestety technika militarna poszła do przodu, zwiększył się zasięg ognia artyleryjskiego. Już nowoczesne armaty zaczęły funkcjonować i dostęp do zamku niestety był wtedy ułatwiony. Turcy od strony zachodniej tutaj wdarli się, zniszczyli mury. Niewielu było wtedy obrońców. Królowie Polski nie zadbali o wyposażenie zamku. Nie było za dużo amunicji, załoga była szczupła, więc obrońcy mieli świadomość klęski, więc zawarto rozejm, na podstawie którego kamieniec został oddany Turkom. Polacy mogli opuścić miasto, było im darowane życie. Niektórzy mogli zostać i mogli tutaj funkcjonować, ale to funkcjonowanie było ograniczane, swobody obywatelskie i tak dalej, także z czasem większość Polaków opuściło miasto. Ponad 30 lat był kamieniec w rękach Turków, no później wrócił z powrotem do Rzeczypospolitej, ale przez 300 lat był tym przedmurzem chrześcijaństwa, twierdzą niezdobytą.
W
Wołodyjowski siadł na konia i czuwał nad wymarszem. Zamek opróżniał się, ale marudnie, z przyczyny zawadzającego gruzu i złamów. Ketling zbliżył się do małego rycerza. Schodzę, rzekł zaciskając zęby. Idź, jeno zwlecz, póki wojsko nie wyjdzie, idź. Tu wzięli się w ramiona i przez pewien czas tak trwali. Oczy obydwu błyszczały nadzwyczajnym światłem. Ketling skoczył w kierunku lochów. Wołodyjowski zdjął hełm z głowy. Chwilę spoglądał jeszcze na tę ruinę, na to pole chwały swojej, na gruzy, trupy, odłamy murów, na wał i na działa. Ketling pospieszył się, nie czekając nawet na wyjście regimentów, bo w tej chwili zakołysały się bastiony. Huk straszliwy targnął powietrzem. Blanki, wieże, ściany, ludzie, konie, działa, żywi i umarli, masy ziemi. Wszystko to porwane w górę płomieniem, pomieszane, zbite, jakby w jeden straszliwy ładunek wyleciało w powietrze. Tak zginął Wołodyjowski, Hektor Kamieniecki, pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. W kolegiacie Stanisławowskiej stał na środku kościoła wysoki katafalk, rzęsiście obstawiony świecami, a na nim leżał w dwóch trumnach ołowianej i drewnianej pan Wołodyjowski. Wieka były już zabite i właśnie odprawiano pogrzeb. Życzeniem serdecznym wdowy było, by ciało spoczęło w Chrebtiowie, lecz że całe Podole było w rękach nieprzyjacielskich, więc tymczasowo miano je pochować w Stanisławowie. Do tego bowiem miasta odesłani zostali pod konwojem tureckim kamieniccy Exkules i tu wydani w ręce wojsk hetmańskich.
Zwiedź to, o czym czytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś. Ja się tej dewizy trzymałem i trzymam do dzisiaj. Jeżeli Sienkiewicz opisywał tą historię, te zamki, te walki, to ja chciałem to zobaczyć, ja chciałem to poczuć. Ja chciałem stanąć na tym stepie, żeby mnie ten wiatr owiał. I to jakieś było dla mnie takie naturalne, być tam. I poprzez tą warstwę taką historyczno-naukową, gdzie szukałem materiałów o konkretnych budowlach, konkretnych miejscach i identyfikowałem to na mapie i planowałem podróże. Planując wycieczkę dla naszych klientów, wpisując do oferty biura, do katalogu, praktycznie tam wszędzie byłem. Ja to odwiedziłem, zobaczyłem, przemierzyłem, skomponowałem produkt turystyczny i dopiero proponowaliśmy klientom, jeżeli coś zmieniło wyobrażenie, albo może inne było wyobrażenie, a rzeczywistość inna, no to się ten program prostowało, ale ta chęć poznania i dotarcia do tych opisywanych rzeczy, to była na pierwszym miejscu i po to te podróże były przeze mnie podejmowane, żeby zobaczyć, doświadczyć, dotknąć. Po wybuchu tej wojny miałem okazję być chyba 16 razy we Lwowie. Nigdy nie myślałem, że dożyję czasu, kiedy będę mówił przed wojną. Zaczęliśmy jeździć na uroczystości Święta Niepodległości Polski. Jechały delegacje szkół imieniem Orląt Lwowskich, stowarzyszeń związanych z kresami. Poczty sztandarowe były delegowane. Ze wzruszeniem przyjmowaliśmy słowa podziękowania za obecność tego dnia we Lwowie. To jak ja mogę teraz nie jechać do Lwowa, jeżeli oni potrzebują tego wsparcia. A że mamy z czym jechać, bo są prowadzone zbiórki, niektóre dary przychodzą na nasz adres z prośbą o przekazanie dalej. Otrzymujemy lekarstwa, które tam trzeba zawieźć. Jest ta obawa, bo jedzie się do kraju ogarniętego konfliktem. Czasami nawet wybuchały bomby, ale my jedziemy do nich, bo jest taka potrzeba. Z pomocą, która była tutaj zbierana przez różne podmioty, czasami nawet trafiała do nas z zagranicy, cały czas zresztą ta pomoc w dalszym ciągu jest organizowana i my przemieszczamy się. W dniu jutrzejszym również jadę do Lwowa. Uważam, że to, co mi pisane, to mi się przytrafi. Losu nie kuszę, ale jak mogę nie jechać do moich przyjaciół, którzy są w potrzebie? Paczki, co w biurze są, to na busie są? Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. To ja jeszcze muszę jechać do hurtowni zakupy zrobić dla naszych lwowiaków. Te makarony, konserwy tam chcieli, ryż, coś tam jeszcze, wiesz, także mam listę i pojadę, zrobię.